Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Martyna Grącka-Rejak, zastępca kierownika Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego i historyk z Biura Badań Historycznych IPN, autorka wstępu i opracowania przypisów do przekładu wspomnień Dawida Wdowińskiego A my nie jesteśmy wybawieni, wydanego nakładem wydawnictwa IPN.
Dzień dobry, witam ciebie, dzień dobry państwu.
Żydowski Związek Wojskowy jest mniej znany od Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dlaczego?
To jest dosyć takie złożone pytanie i myślę, że pewnie gdybyśmy zapytali różnych badaczy, różne byłyby na ten temat odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście narracja o Żydowskiej Organizacji Bojowej to była taka narracja, która przez wiele lat od zakończenia powstania w getcie warszawskim poprzez ten okres do końca wojny i okres powojenny dominowała. Natomiast na temat Żydowskiego Związku Wojskowego to nie jest tak, że nie było wiadomo w ogóle, czyli nie przebijały się te informacje do świadomości po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast znacznie mniej mieliśmy informacji czy na temat osób związanych z tą organizacją, kiedy powstała, jakie były działania przez nią prowadzone. I rzeczywiście tak, no, gdybyśmy prześledzili to chronologicznie, no to pierwsze publikacje, w których ŻZW się pojawiało, to są publikacje jeszcze z lat 40. I to jest książka Meylecha Neustadta, która okazała się w Izraelu. Natomiast ponieważ ona była w języku jidysz, nie przebiła się do takiej, powiedzmy to językiem nowoczesnym, mainstreamowej narracji. Kolejną publikacją, która mówiła, czy przypominała bardziej może o Żydowskim Związku Wojskowym, była publikacja Chaima Lazara z lat 60. Muranowska 7. Krok po kroku autor starał się odtworzyć po prostu strukturę i funkcjonowanie ŻZW. Natomiast najwięcej, najbardziej znane publikacje, te takie, które do dzisiejszych badań nam sporo wnoszą, to są publikacje Moshe Arendta i krytyczna książka wydana przez Dariusza Libionkę i Lorenza Weinbauma. To jest praca, która powstała relatywnie niedawno, bo nieco ponad 10 lat temu. Więc widzimy chociażby z tych publikacji, które się ukazywały, z tego co wiadomo było na temat powstania w getcie warszawskim, na temat tego jak pokazywano właśnie zaangażowanie obu tych grup, że przede wszystkim dominowała narracja o Żydowskiej Organizacji Bojowej, a nie Żydowskim Związku Wojskowym. I to też wynikało chociażby z faktu, kto przeżył i kto mógł tę historię opowiedzieć. W większości przeżyli bojowcy związani właśnie z Żydowską Organizacją Bojową, z Markiem Edelmanem na czele chociażby. I w zasadzie to oni opowiadali tę historię, pokazując trochę rolę ŻZW, albo w ogóle o niej nie mówiąc, albo pokazując ją w takiej formie marginalnej. W związku z tym, dlatego dzisiaj pewnie więcej osób ma świadomość istnienia Żydowskiej Organizacji Bojowej, ma świadomość tego, co żołobowcy zrobili w trakcie II wojny światowej. Natomiast o ŻZW cały czas trzeba przypominać, mówić, pokazywać, trochę odgruzowywać tę historię. Bo tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że w ogóle nie było ich w pamięci. Natomiast narracja o ŻZW na pewno była znacznie bardziej marginalna.
To kiedy Żydowski Związek Wojskowy rozpoczął działalność i na czym ona polegała?
Nie jest to proste pytanie, dlatego że historycy nie są co do tego zgodni. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę publikację Chaima Lazara i te jego ustalenia i części w ogóle osób, które były po wojnie, mówiły na temat Żydowskiego Związku Wojskowego, to niedawna w zasadzie dominowała narracja, że ŻZW powstał już jesienią 1939 roku. W tej krytycznej publikacji Libionka i Weinbau pokazują jednak, że ta droga była trochę bardziej skomplikowana i nie jest to jesień 1939 roku, ale takiej już solidnej, poważnej konsolidacji Żydowskiego Związku Wojskowego należy upatrywać dopiero w 1942 roku, kiedy przez getto warszawskie, ale nie tylko, przez całe generalne gubernatorstwo przetacza się akcja Reinhardt, kiedy likwidowane są kolejne społeczności żydowskie. Oczywiście największa akcja deportacyjna miała miejsce z getta warszawskiego latem 1942 roku. I tak naprawdę dziś historycy bardziej podkreślają, że konsolidacja Żydowskiego Związku Wojskowego nastąpiła właśnie w obliczu tych wydarzeń, czyli dopiero jesienią 1942 roku. Są też takie osoby, które twierdzą, że było to nawet ciut później, na przełomie 1942 i 1943 roku. Więc tak naprawdę trochę po wielkiej akcji deportacyjnej, która zakończyła się 21 września 1942 roku, a przed powstaniem w getcie warszawskim, to jest ten okres konsolidowania się tego ruchu. I rzeczywiście wydaje się, przynajmniej na dzień dzisiejszy, na dzisiejszy stan badań, że ten ruch, czyli Żydowski Związek Wojskowy, był mniejszą organizacją niż Żydowska Organizacja Bojowa. Chociaż w dawnych publikacjach pojawiały się naprawdę duże liczby członków ŻZW. Dziś szacuje się, że członkami tej organizacji było między 150 a 300 osób w różnych momentach historycznych, czyli od powstania organizacji do wybuchu powstania zbrojnego w getcie warszawskim. Mniej więcej około 300 osób przeszło przez tę organizację. Aktualnie w Centrum Menachema Begina w Izraelu prowadzone są badania, których celem jest imienne wylistowanie tych osób, które były członkami Żydowskiego Związku Wojskowego, więc być może kiedy ten projekt w jakiejś tam fazie ujrzy światło dzienne, czy zostanie zakończony, wtedy będziemy mieć większą wiedzę na temat właśnie konkretnych osób i tym samym liczby osób związanych właśnie z organizacją, z Żydowskim Związkiem Wojskowym. Żydowski Związek Wojskowy, tak jak próbujemy porównywać te dwie struktury, czyli ŻOB i ŻZW, miał taki chyba bardziej ustrukturyzowany charakter, czyli był bardziej taką organizacją zorganizowaną na wzór, powiedzmy, tych organizacji przedwojennych, paramilitarnych. Zresztą członkowie ŻZW wywodzili się chociażby z przedwojennego Betaru czy z innych organizacji syjonistyczno-rewizjonistycznych. I w zasadzie badacze zgodnie tutaj podkreślają to większe militarne przygotowanie, to, że część osób związanych z kierownictwem ŻZW to były osoby również związane z przedwojennym Wojskiem Polskim, więc zdecydowanie lepsze przygotowanie paramilitarne i też taka właśnie organizacja w stylu paramilitarnym bardziej niż żydowska organizacja bojowa. Jeżeli chodzi o samą działalność ŻZW, to rzeczywiście od momentu takiego już ostatecznego skonsolidowania się tej organizacji, ich celem było przede wszystkim przygotowanie do wybuchu zbrojnego powstania w getcie warszawskim, więc szkolenie osób, próby pozyskiwania właśnie broni, która mogłaby pomóc w tym zrywie zbrojnym, ale też, żeby móc taką broń chociażby pozyskać czy zakupić ją na czarnym rynku po tak zwanej aryjskiej stronie, potrzebowano środków finansowych. W związku z tym częścią tej działalności Żydowskiego Związku Wojskowego było też organizowanie środków finansowych, między innymi poprzez wymuszenia na takich osobach, które jeszcze były tak zwanymi prominentami gettowymi, liczono, że te środki posiadają. I też taką formą aktywności na pewno Żydowskiego Związku Wojskowego, zresztą to było podobne do ŻOB-u, była próba likwidacji właśnie osób, o których podejrzewano, czy miano pewność, że są właśnie konfidentami, że współpracują z gestapo, żeby po prostu teren getta trochę też z takich osób, w cudzysłowie oczywiście, oczyścić. A więc ten taki element właśnie przygotowania do powstania, organizowania broni i właśnie likwidowania potencjalnych konfidentów, to była taka działalność przygotowawcza. No plus organizowanie też sieci bunkrów, których można byłoby już w momencie wybuchu powstania się ukryć. To są takie główne moim zdaniem filary właśnie działalności Żydowskiego Związku Wojskowego przed powstaniem w getcie warszawskim.
Intrygującą postacią jest Paweł Frenkel. Czy my wiemy w ogóle, jak wyglądał?
Paweł Frenkel to jest rzeczywiście bardzo ciekawa postać i przede wszystkim bardzo tajemnicza postać. Oczywiście, gdybyśmy mieli porównywać struktury ŻOB ZW, no to pewnie Frenkel jest odpowiednikiem Mordechaja Anielewicza. Stał na czele Żydowskiego Związku Wojskowego, był odpowiedzialny za ten aspekt właśnie taki militarny tej organizacji. Natomiast rzeczywiście mamy problem z ustaleniem podstawowych faktów na temat tej osoby. Od imienia poczynając, dlatego że imię Paweł no nie jest typowym, w cudzysłowie oczywiście typowym, takim imieniem żydowskim. W związku z tym badacze raczej uznają, że to jest jego pseudonim, przybrane imię, niż które miał formalnie wpisane w metryki urodzenia. Natomiast nie mamy informacji o tym, ani kiedy się urodził, ani ile dokładnie miał lat w chwili wybuchu powstania. Wielu danych po prostu na jego temat nie wiemy. Jeżeli chodzi o jego wizerunek, posługujemy się rodzajem takiego rysunku, który na podstawie wspomnień został, takiego rodzaju portretu może pamięciowego, który został na podstawie wspomnień przygotowany. Natomiast nie dysponujemy z całą pewnością zdjęciem, które byłoby potwierdzone, że jest to zdjęcie Pawła Frenkla. I rzeczywiście niedawno w Muzeum Getta Warszawskiego odbył się i też wcześniej w Żydowskim Instytucie Historycznym w czasie konferencji wykład Josiego Sfeda, który jest też pracownikiem właśnie Centrum Begina w Izraelu i prowadzi intensywne badania właśnie w ramach tego projektu, o którym wspomniałam. I on przedstawił taki bardzo ciekawy wywód na temat potencjalnego biogramu właśnie Pawła Frenkla, w którym dowodził że wiele tych elementów biograficznych jest tożsamych z jednym z osób, która właśnie była członkiem czy żołnierzem Wojska Polskiego przed wojną. Natomiast to dalej jest taki obręb spekulacji, to znaczy Josi Swet pokazywał różnego rodzaju fotografie, pokazywał fakty, swoją narrację opierał przede wszystkim na relacji Halperina, tuż powojennej, jednego z członków żydowskiego Związku Wojskowego. On też zderzał je z innymi świadectwami dawnych członków ŻZW. Natomiast to dalej są pewnego rodzaju tropy, tezy badawcze, niż potwierdzone jeszcze w 100% informacje, gdzie z całą pewnością moglibyśmy powiedzieć, że ta biografia, którą on przedstawił, zgadza się właśnie z tym, co wiemy na temat Pawła Frenkla.
A co o Żydowskim Związku Wojskowym sądził Marek Edelman i inne osoby związane z żydowską organizacją bojową? Jak się wypowiadali?
Ja odnoszę takie wrażenie, że jeżeli chodzi o samego Marka Edelmana, to on raczej ignorował temat Żydowskiego Związku Wojskowego. W tej jego narracji dominuje na pewno przekaz na temat aktywności, czy to przed powstaniem, czy już w toku samego powstania w getcie warszawskim, przekaz o żydowskiej organizacji bojowej, której był członkiem, przekaz o bundowcach. No, Marek Edelman całe życie był związany z bundem, więc o ich udziale właśnie w powstaniu. Natomiast jeżeli odnosił się w ogóle do Żydowskiego Związku Wojskowego, to raczej w takiej formie, że istniała jakaś grupa rewizjonistów w getcie warszawskim, ale oni byli grupą marginalną, ani nie mieli poparcia społecznego, ani nie mieli środków finansowych, nie mieli broni, żeby prowadzić działalność. Więc to raczej były takie wypowiedzi pokazujące, że nie zaprzeczał istnieniu, ale pokazywał, że ich udział zarówno w przygotowaniu do powstania, jak i w walkach w trakcie samego powstania, to była tylko jakaś taka drobna forma. Nie przedstawiał ich jako niemalże równej żebowi siły walczącej w getcie. Nie wspominał o tych walkach na Placu Muranowskim, o tej jednej z największych tak naprawdę potyczek w trakcie powstania w getcie warszawskim, o której pisze też Jürgen Strop w raporcie. On nie przedstawiał tego jako właśnie dzieła Żydowskiego Związku Wojskowego i osób właśnie związanych z tą organizacją, tylko właściwie pokazywał ich jako niewielką grupę, tak jak wspomniałam, sionistów, rewizjonistów, którzy w getcie owszem byli, ale ich działalność nie była znacząca. I w podobnym duchu, mam takie wrażenie, wypowiadano się tutaj przy okazji kolejnych rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim w trakcie tych wszystkich powojennych lat. Dopiero w ostatnim czasie, w zasadzie po 2000 roku, więcej się mówi o udziale ŻZW. W 2004 roku przypomniano chociażby i upamiętniono postać Dawida Moryca Apfelbauma. Otrzymał swój skwer w Warszawie, chociaż dziś już badacze mają odmienne zdanie na temat tego, czy w ogóle taka postać istniała i ta narracja jest odwrócona, to znaczy raczej mamy pewność, że jej nie było historycznie, że to jest pewnego rodzaju twór powojenny. Stąd też pokazywanie i przypisywanie znacznie większej roli Pawłowi Frenklowi. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę narrację właśnie w kręgu żobowców i tę narrację przy okazji kolejnych rocznic powstania, wybuchu powstania w getcie warszawskim, to rzeczywiście Żydowski Związek Wojskowy pojawia się relatywnie późno.
Wspomniałaś o raporcie Jürgena Stropa i chciałem tylko przypomnieć, że dokument zbrodni w opracowaniu Andrzeja Żbikowskiego mogą Państwo pobrać w PDF-ie z strony Instytutu Pamięci Narodowej. Wstrząsająca lektura. Wracając do Żydowskiego Związku Wojskowego, to chciałem się zapytać o nieprawdziwe informacje na ten temat. Czy udało się je zweryfikować w jakiś sposób?
Ja mam wrażenie, że rzeczywiście to jest cały czas proces, który trwa. To znaczy historia Żydowskiego Związku Wojskowego dzięki pracy Dariusza Libionki i Lorenza Weibauma to jest rzeczywiście publikacja, która pozwala w zupełnie innym świetle spojrzeć na wcześniejsze ustalenia, czy Moshe Arensa właśnie, czy Chaima Lazara i innych osób, które o ŻZW przypominały. I rzeczywiście to jest publikacja, która pozwoliła wiele mitów albo obalić, albo spojrzeć też na pewne relacje w zupełnie innym świetle w zderzeniu z innymi dokumentami. To jest to, o czym mówiliśmy, czyli chociażby same daty powstania Żydowskiego Związku Wojskowego. Już przesunięcie tych granic do 1942 roku, a nie jesieni 1939 roku. To jest kwestia właśnie tych osób, które stały na czele ŻZW. już dzisiaj odchodzimy od narracji, czy nie mówimy o Moritzu Apfelbaumie, Dawidzie Moritzu Apfelbaumie, tylko mówimy o Pawle Fręklu, który stał na czele ZZW i był tym takim militarnym dowódcą powstania z ramienia ZZW właśnie. Szereg tego typu informacji właśnie na temat historii Związku zostało w publikacji Libionki Weinbauma właśnie przepracowanych, tak bym to ujęła. Tak? To znaczy obaj badacze zadali sobie trud i zderzyli ze sobą szereg relacji, również z relacjami, które do tamtej pory nie były wykorzystywane z różnych względów, chociażby z kwestii, nie wiem, dostępu tych źródeł, zamknięcia ich w latach 80. i wcześniejszych do 89., czy dostępu poprzez bariery językowe na przykład, tak? Tu mamy jednak zderzenie dwóch badaczy, którzy władają językami nie tylko polskim, ale też hebrajskim, więc możliwość wykorzystania całej masy źródeł, które czasami dla badaczy po prostu ze względu na bariery językowe nie były dostępne. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o historię ZZW i osób, które są związane z tą organizacją, to cały czas przed nami jest jeszcze ogrom pracy. Jak chociażby właśnie dojście do tego, kto tworzył trzon tej organizacji, jacy byli ludzie w to zaangażowani, jaki był udział kobiet na przykład po stronie ZZW. O bojowczyniach z ŻOB wiemy znacznie więcej niż o tych kobietach, które były zaangażowane właśnie w tę osłonę militarną Żydowskiego Związku Wojskowego. Więc rzeczywiście sporo pracy zostało wykonane, ale mam takie wrażenie, że jest jeszcze przed nami sporo pytań badawczych, które być może nie znajdziemy odpowiedzi, bo źródła są jakie są. Natomiast myślę, że warto je zadawać, warto próbować, bo czasami nawet przez przypadek można na pewne świadectwa natrafić, albo te same źródła po prostu po latach przeczytane mogą przynieść zupełnie inne odpowiedzi.
Mówimy o getcie warszawskim, ale czy członkowie Bejtaru organizowali się również w innych gettach?
Szczerze mówiąc, ja nie znam takich przykładów, żeby do tego stopnia były takie organizacje beterowe zorganizowane w innych gettach. Bardziej mówi się o tych osobach, które były członkami żydowskiej organizacji bojowej czy organizacji syjonistycznych, ale tych bardziej w uproszczeniu pewnym stojących po lewej stronie, tak? Bo ZZW to jednak jest organizacja bardziej syjonistyczno-prawicowa niż te organizacje, o których ja mówię. Bardziej znane są przykłady tych grup oporu, które były tworzone przez chociażby dawnych członków Ashomera Tzair, Akiby, Droru, tak? Czyli tych organizacji syjonistycznych, ale o profilu powiedzmy w uproszczeniu lewicowym, czy nawet idąc dalej marksistowskim. Więc raczej to były osoby, które właśnie tworzyły przed wojną te organizacje, bardziej były zaangażowane w zbrojny czy cywilny wcześniej, bo to też jest ta odsłona przed akcją Reinhardt dosyć istotna. Właśnie z tej strony były zaangażowane.
To przejdźmy do książki. Kim był Dawid Wdowiński?
To jest bardzo ciekawa postać moim zdaniem, taka nietuzinkowa też, jeżeli chodzi o jego biografię. Wdowiński urodził się w 1895 roku w Będzinie. Był bardzo dobrze wykształcony, on skończył szkołę ekonomiczną, handlową tak naprawdę w Łodzi, ale Wdowiński był lekarzem, tak z zawodu i z wykształcenia był lekarzem. Skończył szkoły, skończył kilka europejskich uniwersytetów, między innymi w Brnie, ale też w Warszawie. I on przez większość swojego zawodowego życia przedwojennego, w trakcie okupacji i po wojnie związany był właśnie z medycyną. Ale ta jego biografia też nie jest taka prosta, bo on te swoje zawodowe działania bardzo często odstawiał na rzecz działalności politycznej. I Wdowiński w zasadzie od tych wczesnych, młodych swoich lat był zaangażowany w działalność właśnie syjonistyczną, w organizację, czy nową organizację syjonistyczną, czy później w ten ruch betarowy i tak dalej. Był zwolennikiem Żabotyńskiego. I takie mam wrażenie, że właśnie w tym jego życiorysie to ta miłość do medycyny z jednej strony i do tej właśnie formy niesienia pomocy ludziom zderza się z tą działalnością taką dla duszy trochę, czyli z działalnością polityczną, ideologiczną. On był bardzo aktywny, był redaktorem pisma, działał w różnego rodzaju organizacjach właśnie też takich w okresie I wojny światowej, później w okresie międzywojennym, był uczestnikiem tych licznych kongresów syjonistycznych, więc rzeczywiście tutaj mamy te takie dwie odsłony jego życiorysu. Z jednej strony właśnie ta zawodowa lekarska, a z drugiej strony trochę ona pozostawiona na boku właśnie przez to, że był bardzo mocno zaangażowany w tę ideę właśnie Żabotyńskiego, w propagowanie tych idei, w walkę o to przyszłe państwo żydowskie i te właśnie idee takie polityczne, które bardzo mocno wybrzmiewały w tym jego życiorysie do 1939 roku. Został w Warszawie, on nie wyjechał, mieszkał, przebywał w Warszawie, stąd te właśnie dostępne w jego publikacji, w tych publikowanych wspomnieniach opisy właśnie sytuacji na początku wojny, w sytuacji w 40 roku, później opisy funkcjonowania w getcie warszawskim, aż po powstanie w tymże getcie. I dopiero w trakcie powstania został wywieziony do obozów pracy na teren Lubelszczyzny, przebywał między innymi w Budzyniu, na Majdanku, w kilku innych obozach, został wyzwolony w 1945 roku. Nie wrócił do Polski, przez kraje Europy Zachodniej, przede wszystkim przez Włochy, i wyjechał później bardzo szybko w 1946 roku do Nowego Jorku i tam już żył, pracował i funkcjonował do końca swojego życia. Chociaż zmarł nie w Stanach Zjednoczonych, ale zmarł w Izraelu. Ważnym wątkiem jego biografii, zanim powiem o tym ostatecznym, tym jego akcencie, był udział w procesie Eichmanna. On był jednym ze świadków właśnie w trakcie toczącego się w latach 60., na początku lat 60. procesu Eichmanna. I to zaangażowanie polityczne dalej było widoczne właśnie w działalności Wdowińskiego po wojnie. On też bywał bardzo często właśnie na rocznicach kolejnych wybuchu powstania w getcie warszawskim w Izraelu. I w czasie jednego z tych pobytów w 70 roku zmarł tam na zawał serca, został pochowany właśnie w Izraelu. Tam spoczęły jego szczątki. Więc ta biografia jest taka bardzo właśnie złożona i myślę, że przez to też taka barwna. Zresztą to był bardzo dobrze wykształcony człowiek, intelektualista, człowiek z też takim odpowiednim przygotowaniem, jeżeli chodzi o zakres psychiki ludzkiej, bo był psychiatrą. Więc to też wybrzmiewa na kartach właśnie jego wspomnień.
Czy pamiętasz takie przykłady, jako osoba, która opracowała przypisy do tej książki, jest autorką wstępu? Jak te zapiski Wdowińskiego według ciebie prezentują się na tle innych wspomnień ocalałych z getta warszawskiego?
Niewinne oko nie istnieje, cytując. Ja też być może podchodząc do zapisków Wdowińskiego i znając jego biografię, też przez pewien pryzmat już patrzyłam na te wspomnienia, ale rzeczywiście opracowując przypisy, czy opracowując, przygotowując wstęp, to mi się rzuciło w oczy, że on stara się w opisie tej sytuacji okupacyjnej zwrócić uwagę nie tylko właśnie na tą taką twardą stronę, czyli na politykę okupanta, na rozporządzenia kolejne, które spadały jak grom z jasnego nieba w kolejnych tygodniach okupacji na społeczność żydowską, na ten cały proces, powiedzmy, właśnie izolacji prawnej, wizualnego wyróżnienia, czy później tworzenia getta, ale on w swoich zapiskach sporo miejsca poświęca na takie opisy ludności cywilnej, na stan, nie wiem, jak funkcjonowały dzieci, jak ta ludność sobie radziła z tymi warunkami okupacyjnymi właśnie pod takim kątem też nie tylko dostępu do żywności, czyli to, o czym zazwyczaj gdzieś tam się pisze w przypadku analizy getta, tego takiego trzonu życia codziennego, ale on zwraca uwagę właśnie też na nastroje ludności. I to było dla mnie właśnie ciekawe i myślę, że to jego przygotowanie lekarskie sprawiło i te jego zainteresowania, że on w ogóle zwracał na to uwagę, że przy tym opisie codzienności nie tylko wspominał, że nie wiem, utworzono getto, to, czy wyszło rozporządzenie takie czy takie, jak to w wielu wspomnieniach czytamy o tym, ale właśnie pisał, czy o dzieciach z getta, że to jest pokolenie przeklęte, że ich dzieciństwo zostało zniszczone, że one muszą bardzo szybko dorastać, że te ich role się bardzo szybko zmieniają. I właśnie zwracał uwagę na te procesy zachodzące właśnie pod takim kątem psychologicznym, na ciasnotę getta, jak to wpływało na relacje międzyludzkie. To nie są takie częste opisy we wspomnieniach powojennych, a na pewno nie w tych takich pierwszych relacjach tuż powojennych, kiedy jednak zwracano trochę większą chyba uwagę na to, żeby jednak jak największą liczbę faktów przytoczyć, czy pewnych, nie wiem, zbrodni, nazwisk, to co gdzieś tam naturalnie chciano opowiedzieć światu. Natomiast to takie psychologizowanie przychodziło później, przychodziło z czasem. Być może to wynika z faktu, że on swoje wspomnienia spisywał dopiero w latach 60. Miał też pewien moment na to, żeby pewne informacje przepracować, usystematyzować, przemyśleć. Natomiast rzeczywiście rzuca się w oczy to zwrócenie uwagi na ludność cywilną, także przy okazji opisów bardzo krótkiego w tej książce rzeczywiście, bo ten opis powstania być może jest nawet trochę rozczarowujący dla czytelnika, który spodziewa się, że skoro ten człowiek tam był, przetrwał, napisze znacznie więcej. Natomiast ten aspekt ludzki, tak bym to ujęła, jest obecny na kartach tych wspomnień w wielu punktach. I rzeczywiście ma się takie wrażenie, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, czytając te wspomnienia, że to jest taki dopiero wycinek, że to jest pewien taki ekstrakt z tego, co on chce przekazać. Zresztą on we wstępie pisze, że do tego, żeby wrócić ponownie pamięcią do sytuacji z getta warszawskiego, czy z powstania w getcie warszawskim, skłoniło go zaproszenie na 20. rocznicę obchodu wybuchu powstania w getcie. I on jakby pisze też, że długie książki, którą zamierzał jakby napisać, tak wynika z tych jego zapisków, pisanie długich książek trwa, więc on chciałby dać najpierw taki pewnego rodzaju wyciąg może z tego, co zapamiętał, co chciał światu przekazać, zanim napisze takie większe dzieło, które będzie powiedzmy bardziej syntetyzujące, też odnoszące się do kondycji ludzkiej, bo na to też zwracał uwagę. Do kondycji ludzkiej w sytuacjach ekstremalnych. I to jest właśnie też to, o czym mówiłeś, właśnie ten taki aspekt psychoanalizy trochę, którą on się zresztą fascynował i Freuda tutaj wskazuje w ogóle jako jednego ze swoich mistrzów obok Żabotyńskiego. Więc widać było, że miał zamiar takiego szerszego spojrzenia. Z jednej strony na getto warszawskie, na powstanie, na ZZW, na tę swoją historię, ale chyba miał też taki szerszy zamiar właśnie pokazania, jakie ludzie przyjmują postawy właśnie w sytuacjach granicznych, jakimi było funkcjonowanie w getcie warszawskim, wielka akcja deportacyjna, czy później powstanie w getcie warszawskim. Natomiast tego nie napisał, tego nie zdążył zrobić. Mamy wspomnienia, które są krótkie relatywnie, no bo jeżeli popatrzymy na objętość tej książki, to ona nie jest duża. Być może ta edycja, którą państwo mają, jest obszerniejsza, dlatego że zawiera właśnie dodatkowe komentarze w postaci przypisów, czy wstępu, czy not edytorskich. Natomiast sama ta publikacja, która ukazała się w języku angielskim w latach 60., jest bardzo krótka. Natomiast myślę, że w przypadku, jeżeli pytałeś mnie o to, jak ja oceniam to źródło w kontekście innych, to myślę, że ono jest ciekawym dopełnieniem pewnych narracji. Jest dopełnieniem na pewno historii żydowskiego związku wojskowego, bo Wdowiński jest też jedną z nielicznych osób z takiego ścisłego kierownictwa tego związku, która przeżyła okupację, była tam wtedy w getcie w trakcie powstania, przeżyła do końca wojny, mogła się na ten temat wypowiedzieć. Nawet jeśli, tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj te jego zapiski dotyczące tego ostatniego akordu istnienia getta są ubogie, czy są takie bardzo lakoniczne w wielu punktach, nie dają odpowiedzi na kluczowe pytania. Ale są i to też jest ciekawe źródło, dzięki któremu możemy trochę tę historię ZZW analizować. Natomiast getto warszawskie jest takim miejscem, które ma bardzo bogatą bazę źródłową, więc myślę, że wspomnienia Wdowińskiego należy traktować trochę szerzej, nie tylko jako te odnoszące się do getta warszawskiego, ale popatrzeć na to, co on pisze też w odniesieniu do okresu przedwojennego i powojennego i traktować je właśnie jako taką szerszą perspektywę związaną właśnie z ruchem syjonistycznym, syjonistami, rewizjonistami, ZZW, Betarem, Żabotyńskim i takim zaangażowaniem właśnie w te działania. Nie tylko właśnie w odniesieniu do wycinka okresu okupacji, ale właśnie popatrzeć na nie w szerszym kontekście.
Mówiłaś o przypisach w tej książce, bardzo ciekawych zresztą. To jako autorka przypisów również zapytam cię o Towarzystwo Wolnych Żydów. O nim wspomina Wdowiński w książce. To pomyłka, czy rzeczywiście takie istniało?
No sporo, powiem szczerze, zastanawiałam się nad tym, co on tutaj ma na myśli, bo też zwróciło to moją uwagę. I moja interpretacja jest taka, że on po prostu nie do końca dobrze zapamiętał nazwę i odnosi się w tym fragmencie, przynajmniej tak wynikałoby to z kontekstu, w którym pisze, do takiej organizacji Żagiew, czyli Żydowska Gwardia Wolności. To była organizacja szczególna w takim sensie negatywnym, dlatego że była to kolaborancka organizacja utworzona właśnie pod koniec 1940 roku w getcie warszawskim przez tak zwany, w cudzysłowie oczywiście, żydowski referat Gestapo, czyli ten referat, który zajmował się właśnie różnego rodzaju sprawami związanymi z gettem warszawskim. I ona była utworzona z członków Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją, tak zwanej Trzynastki. Więc to też nam pokazuje, jaki jest profil tej organizacji, skąd być może bierze się ta nazwa i jak oni byli postrzegani właśnie przez społeczność getta warszawskiego jako właśnie tacy w cudzysłowie wolni Żydzi, którzy mogli znacznie więcej niż przeciętny w cudzysłowie mieszkaniec czy uwięziony w getcie warszawskim. Ta organizacja była stworzona do infiltrowania społeczności żydowskiej, do przekazywania kluczowych informacji właśnie do tego referatu Gestapo, więc była to organizacja współpracująca i zwalczana, tak zresztą jak pisze Wdowiński, przez żydowskie podziemie, tak? Więc członkowie późniejszych tych organizacji utworzonych, Żobuj, ŻZW, właśnie osoby związane z Żagwią i z innymi, właśnie innych kolaborantów, zwalczali. Więc moja interpretacja jest taka, że on tutaj po prostu, pisząc o Towarzystwie Wolnych Żydów, odnosił się właśnie do tych osób kolaborujących. I tak to interpretuję z kontekstu.
To a propos, Wdowiński pisze, że Żydowski Związek Wojskowy miał własne areszty, to prawda?
Ja nie znalazłam takich informacji, żeby miał swoje areszty, chyba że za areszty rozumiano jakieś miejsce w siedzibie, tak, przy Muranowskiej 7-9, gdzie po prostu przetrzymywano te właśnie osoby, które były uznawane za kolaborantów, zatrzymane właśnie przez członków ŻZW. Natomiast ja nie znam takich relacji, które by pokazywały właśnie jakąś taką bardziej zorganizowaną działalność w tym aspekcie. To znaczy wykonywanie wyroku wyglądało trochę inaczej. Było to bardziej w stylu takim, że no, starano się odtworzyć styl funkcjonowania danej osoby, trasy, którymi przechodzi. Właśnie w tych miejscach raczej po prostu wykonywano wyrok, czyli strzelano na przykład do takich osób. Natomiast nie spotkałam się z takimi relacjami, które mówiłyby o takich konkretnych aresztach. Natomiast być może Wdowiński po prostu w ten sposób albo miał jakieś inne informacje, albo po prostu w ten sposób określał właśnie takie jakieś punkty, w których może kogoś zatrzymanego w siedzibie ŻZW przetrzymywano przez jakiś czas.
To jeszcze wróćmy do powstania. Co działo się z dowództwem i żołnierzami Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie i po powstaniu i jak wyglądała ta flaga, która została zawieszona na kamienicy obok biało-czerwonej?
To może zacznę od pytania o flagę, bo to jest takie pytanie dosyć skomplikowane w takim wymiarze, że po prostu nie wiemy, nie mamy fotografii stamtąd, więc nie wiemy do końca, jak ta flaga wyglądała. Są różne interpretacje. Oczywiście nie ma wątpliwości co do tego, jak wyglądała flaga biało-czerwona, natomiast ta flaga biało-niebieska jest opisywana co najmniej w dwojaki sposób. To znaczy właśnie taka na wzór flagi biało-czerwonej, czyli dwa pasy biały i niebieski, albo jako flaga taka nawiązująca do tych flag syjonistycznych, czyli trochę z węższymi pasami właśnie biało-niebieskimi, ale bez gwiazdy Dawida. Są też takie interpretacje, że była tam gwiazda Dawida. Są interpretacje, że to w zasadzie nie była żadna flaga, tylko fragment tałesu, który też ma takie pasy biało-niebieskie. I w ten sposób miało to wyglądać. Natomiast to już jest chyba taka dosyć no, wąska grupa w ten sposób to interpretuje. Więc nie mamy pewności, jak ta flaga żydowska wyglądała, czy miała rzeczywiście taką symbolikę gwiazdy Dawida, czy była tylko biało-niebieska. W każdym razie na tyle są mocne przekazy na temat tego, że już nie wątpi się w obecność w ogóle tych flag, bo był też pewien taki moment, kiedy w zasadzie podważano, czy te flagi w ogóle były zawieszone. Nie mamy pewności co do tego, jak, pod jakim adresem, bo są co najmniej dwa wymieniane, czyli Muranowska 7 i Muranowska 42. I to w zależności od tego, do czyich jakby wspomnień się odnosimy i do tego, kto gdzie, w jakim momencie funkcjonowania czy tego powstania, czy gdzie przebywał po prostu, skąd, jakie lokalizacje mógł widzieć. Między innymi Ringelblum o tym wspomina, natomiast on no, nie mógł widzieć na pewno Muranowskiej 7, więc dlatego ta inna lokalizacja 42 też się pojawia. W związku z tym, no tutaj jest sporo znaków zapytania, na które nie będziemy pewnie w stanie jednoznacznie już odpowiedzieć, no bo nie mamy takiej twardej dokumentacji właśnie, no, chociażby dokumentacja fotograficzna, która by pozwalała rozstrzygnąć te wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o kierownictwo i w ogóle Żydowski Związek Wojskowy i ich udział w powstaniu, oni mieli trochę inny plan, wydaje mi się, jeżeli chodzi o same działania zbrojne niż ŻOB. To nie był plan chyba raczej obliczony na to, żeby walczyć do ostatniej kropli krwi na terenie getta warszawskiego, tylko żeby wywołać powstanie, doprowadzić do takiej większej potyczki z Niemcami i w miarę szybko teren getta opuścić. Zresztą Żydowski Związek Wojskowy no, dysponował, to może nie jest dobre określenie, ale kontrolował tunel pod Muranowską 6, który to był tunelem, skąd można było się z terenu getta przedostać na tak zwaną aryjską stronę. I rzeczywiście w momencie, kiedy wybucha powstanie 19 kwietnia, członkowie ŻZW bardzo szybko przystępują do takiej dużej potyczki z Niemcami. Czyli 20 kwietnia zaczyna się ta bitwa na placu Muranowskim, jedna chyba z najbardziej takich największych starć z Niemcami. I po tym wydarzeniu część kierownictwa ŻZW teren getta opuszcza. Wychodzi właśnie tym tunelem przy Muranowskiej 6, trafiają do Michalina. Tam jest przygotowana willa, w której mają przebywać, ale bardzo szybko dochodzi też do wsypy, dochodzi do dekonspiracji. Część z tych osób ginie, część wraca na teren getta. Więc ten ich pomysł trochę na te walki powstańcze był inny niż żobowców. I to też chyba jakby jest też takim problemem w tej narracji właśnie pomiędzy ŻOB i ŻZW, jeżeli chodzi o udział, o zaangażowanie w walki powstańcze. Większość kierownictwa ŻOB-u zginęła. Leon Rodal zginął na początku powstania. Nie mamy pewności co do daty śmierci Pawła Frenkla. Tu są podawane różne daty. To daty po zakończeniu powstania w getcie warszawskim, bo zazwyczaj podaje się 11 czerwca albo 19 czerwca, czyli to są te daty, kiedy formalnie powstania już nie ma, bo według tej narracji niemieckiej powstanie kończy się 16 maja 1943 roku wysadzeniem Wielkiej Synagogi. Natomiast z punktu widzenia żydowskich bojowców, oni na ile mogli, to jeszcze prowadzili taką działalność partyzancką. Więc część z tych osób, chociażby związanych z ŻZW, jeszcze działa na ruinach getta. Natomiast w zasadzie po czerwcu 1943 roku większości z nich albo nie ma, albo tak jak Wdowiński na przykład, zostali złapani wcześniej i przebywają na terenie obozów pracy, a to ścisłe kierownictwo, tak jak powiedziałam, tak jak Rodal czy Frenkel, po prostu zginęli w walkach.
Jak wygląda pamięć o Żydowskim Związku Wojskowym w Izraelu?
Ja myślę, że ona jest dopiero trochę tak jakby przywracana. Nie jestem jakąś specjalistką od upamiętnień na terenie Izraela, natomiast wydaje się, taki być może jest, znaczy taki jest mój pogląd na to, że większa była narracja o żydowskiej organizacji bojowej. Chociażby przez działalność, nie wiem, Itzhaka Zuckermana, Cywilu Betkin, którzy byli członkami, byli osobami związanymi z ŻOB-em. Narracja prowadzona przez założony przez nich kibuc bohaterów getta. To jest narracja raczej na temat właśnie działalności ŻOB-u i tej strony niż ŻZW. I w zasadzie wydaje mi się, że poza takimi pojedynczymi osobami jak właśnie Chaim Lazar, Moshe Arendt, ta narracja o ŻZW dopiero się przebija chyba do szerszego grona odbiorców. To nie znaczy, że w Izraelu się o ŻZW nie mówiło, bo oczywiście się mówiło. Natomiast dopiero działalność chociażby taka jak ta prowadzona przez Centrum Menachema Begina, to jest jakby ten kierunek i jakby to przywracanie trochę pamięci o ŻZW także na terenie Izraela. I tutaj myślę, że Wdowiński też tak dosyć krytycznie był odebrany, dlatego że kiedy był proces Adolfa Eichmanna, uznano, że ta jego relacja czy zeznania, które on zdążył złożyć w trakcie procesu, to była taka trochę zmarnowana szansa, bo nie zdążył. Czyli w trakcie po prostu jego wypowiedź przerwano i on nie zdążył wielu szczegółów na temat ŻZW opowiedzieć czy dać wyraz pamięci właśnie na temat tej organizacji. I przez część osób, które właśnie jakby były związane z tym środowiskiem, czy środowiskiem betarowców, czy zwolenników Żabotyńskiego w ogóle, uznano, że fakt, że on wielu rzeczy nie zdążył opowiedzieć na tak ważnym wydarzeniu, jakim był proces Eichmanna, to była taka trochę zmarnowana szansa w tych latach 60., żeby na temat ŻZW szerzej mówiono. Więc to też dużo pokazuje, to znaczy pokazuje, jaka była pamięć i że trochę ten temat był taki też, tak jak u nas, marginalizowany.
Na kartach książki i wspomnień, które wydaliśmy, autor bardzo krytycznie odniósł się do procesu pojednania Żydów z Niemcami. Pisze o tym bardzo wprost.
Tak, rzeczywiście to też było takim dla mnie ciekawym spojrzeniem i ta część właśnie dotycząca okresu powojennego. Wdowiński jest bardzo krytyczny. On był bardzo krytyczny na kilku płaszczyznach, to znaczy odnosząc się do polityki prowadzonej przez państwo Izrael, do takiego właśnie pojednania z państwem niemieckim, jakie jego zdaniem się odbywało. Przy czym on zaznaczał, że sam nie jest obywatelem Izraela, że wypowiada się trochę jako osoba z zewnątrz, tak patrząca z perspektywy, z dalekiej Ameryki, ale jakby pozwalał sobie na te krytyczne komentarze, uznając, że Żydzi sami powinni o sobie mówić krytycznie, właśnie po to, żeby pokazać, że myślą w taki sposób szerszy, a nie narażać się tylko na to, że zostaną właśnie skrytykowani za pewne działania z zewnątrz, więc sami powinni pewne tematy, nawet niewygodne, przepracowywać. Natomiast on poza tym poziomem państwowym zwracał też uwagę na taki poziom, powiedzmy, ludzki, tak, obrazowo mówiąc, czyli zwracał uwagę na to, że wielu młodych Żydów, czy młodych, czy w różnym wieku w ogóle Żydów jeździ do Niemiec, że jakby bardzo szybko zapomnieli o tym, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, ale też wcześniej o tej polityce prowadzonej w latach 30., kiedy od czasu, kiedy Hitler doszedł do władzy, więc jakby ta jego perspektywa jest szeroka i jest bardzo krytyczna w stosunku właśnie do tego, że jego zdaniem właśnie z takim państwem jak Niemcy, ale też jakby Żydzi nie powinni w ogóle na ten teren przyjeżdżać, nie powinni wchodzić w żadne relacje, czy to handlowe, polityczne, społeczne, że on jakby tutaj wyciągał też historię taką trochę z okresu przedwojennego, czyli pokazywał tą taką krótkowzroczność i to, że pewnych działań nie dostrzegano w okresie przedwojennym, że syjoniści właśnie apelowali do tego, żeby reagować na politykę Niemiec, żeby Niemiec hitlerowskich, oczywiście nazistowskich, żeby zwracać uwagę na to i nie przeciągać tej granicy, tak? To znaczy nie pozwalać sobie na kolejne kroki, bo to doprowadzi do katastrofy. I on po wojnie trochę też uderza w tę samą narrację, to znaczy pokazuje, że nie można za, nie wiem, pewnego rodzaju rekompensaty finansowe, czy za taką właśnie bieżącą politykę pomiędzy dwoma państwami, trochę sprzedawać pamięci, bo on to w takich kategoriach odbierał. Pamięci o tych wszystkich osobach, które były zamordowane w czasie II wojny światowej, które zginęły po prostu w sposób niezawiniony, tylko dlatego, że należały do konkretnej grupy narodowościowej. I dla niego tutaj nie ma jakby, on jest w tym bardzo radykalny, nie ma tutaj taryfy ulgowej. Ja oczywiście robiąc edycję tego, tych wspomnień, starałam się nie ingerować w ten wywód w żaden sposób, to znaczy zostawić go tak, jak on go pisał, dając mu prawo do takiej formy myślenia, czy do takiego właśnie bardzo krytycznego myślenia. Zresztą on tam się posiłkuje też nie tylko jakby swoim tokiem myślenia, ale przywołuje Rubinsteina i innych filozofów i innych badaczy, którzy zajmowali się tą problematyką jakby życia żydowskiego po zagładzie, czy w stosunku do religii po zagładzie i tak dalej. Natomiast starałam się też tego nie zderzać z żadnymi innymi poglądami, czy nie robić tutaj takiej krytycznej analizy, jakby biorąc, że to są jego poglądy i że to są jego wspomnienia, w związku z tym nie trzeba tutaj takiej dodatkowej ingerencji historyka, tak, w takim sensie, żeby pokazać, że może, nie wiem, na przykład niektóre kwestie są bardziej zniuansowane, czy mniej zniuansowane. Nie okraszałam tego już tak bardzo przypisami, jak tę część okupacyjną.
A skąd tytuł?
To jest ciekawe, rzeczywiście, bo ten tytuł odnosi się
do... A my nie jesteśmy wybawieni.
Tak, tytuł A my nie jesteśmy wybawieni odnosi się do jednej z ksiąg biblijnych, konkretnie do księgi Jeremiasza. I cały ten fragment, z którego tytuł został zaczerpnięty, brzmi: minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. I są różne interpretacje tego fragmentu, jeżeli chodzi o interpretacje takie stricte biblistów. To znaczy ten termin miałby się odnosić do sądu, żniwa jako rodzaj sądu nad narodem wybranym. I żniwa rozumiane właśnie jako coś, co jest tym takim właśnie z jednej strony, nie wiem jak to powiedzieć do końca, to znaczy w takim sensie jako taką rodzajem kary, która spada na naród za to, że pewnych rzeczy nie przestrzegali. I trudno jest jakby tutaj określić, na ile Wdowiński interpretuje zagładę, akcję Reinhardt najpierw, później zagładę, ostatni akord istnienia getta warszawskiego, powstanie w getcie warszawskim, jako właśnie ten rodzaj żniw, tak, na ten czas ostateczny, czas rozliczeń, czas sądu. Czy może z jakichś innych względów uznał właśnie, że ten konkretny fragment z księgi Jeremiasza jest adekwatny do historii narodu żydowskiego? On się w zasadzie nie odnosi na kartach swoich wspomnień do tego tytułu, poza tym, że no jest to tytuł tych wspomnień, poza tym, że część rozdziałów właśnie nosi te dodatkowe elementy, czyli właśnie na przykład nazywa się Żniwa, tak? I to w odniesieniu do wielkiej akcji, natomiast nie ma jakiejkolwiek wykładni, która pozwalałaby nam powiedzieć, że wybrał ten fragment dlatego, że no właśnie miał taką interpretację słów Jeremiasza powiązaną właśnie z doświadczeniem zagłady. Tym bardziej, że sam Wdowiński nie jest religijny. To nie jest osoba, która jest związana z tradycją żydowską właśnie w rozumieniu religii. On był bezwyznaniowy raczej. Tutaj te jego zainteresowania polityczne, te jego zainteresowania właśnie syjonistyczne pewne rzeczy wykluczały, więc tym bardziej jest to ciekawe, że właśnie zaopatrzył tę książkę w taki właśnie konkretny tytuł ściśle powiązany właśnie z tragedią, z zagładą właśnie społeczności żydowskiej, czy właśnie z odniesieniami do tych aspektów biblijnych. Natomiast, tak jak powiedziałam, sam nie wyjaśnia nam, dlaczego są te słowa.
Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po książkę Dawida Wdowińskiego A my nie jesteśmy wybawieni. Warszawa to nie jest jedyne miasto, w którym doszło do walk z Niemcami.
No Białystok jest tutaj przykładem, kiedy ten bunt wybuchł, tak? Czyli on wybucha w momencie, kiedy Niemcy przystępują do już tego finalnego etapu likwidacji właśnie tej tak zwanej żydowskiej dzielnicy zamkniętej. Wtedy Żobowcy, bo to głównie są Żobowcy, tak samo mamy zresztą w Częstochowie, której też rocznicę właśnie na dniach będziemy obchodzić, bo to był czerwiec 1943 roku, decydują, że to jest ostatni moment, kiedy mogą stanąć do walki z bronią w ręku. I to też przez wiele lat w odniesieniu, bo to też nie jest tak, że nie wiedzieliśmy o tych wydarzeniach. No badacze wiedzieli, zdawali sobie sprawę, czy lokalnie, czy na poziomie historyków zajmujących się w ogóle już szerzej tematyką żydowskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej, mieli świadomość pewnych buntów, które działy się w różnych gettach, czy później w obozach. Natomiast bardzo często ta narracja była taka właśnie zdominowana przez przekaz, że to były te akordy, takie te zrywy po to, żeby bronić honoru ludności żydowskiej. To znaczy tak jakby przeciwstawiano te wydarzenia z lata 42 czy początku 43 roku, kiedy trwała akcja Reinhardt i kiedy kolejne getta, miasteczka, gminy społeczności żydowskiej były likwidowane, ich mieszkańcy deportowani do ośrodków zagłady w Elsztu, Sobiborze czy Treblince, jakby pokazując, że ta śmierć to była taka właśnie trochę jakby bez honoru, to znaczy to nie jest mój pogląd, to jest pogląd, który był wyrażany w tych publikacjach. Ja się bardzo z tym poglądem nie zgadzam, bo wydaje mi się, że na wszystkie działania musiał być czas. My dzisiaj trochę patrzymy z perspektywy osób, które znają historię II wojny światowej, znają historię zagłady. W wielu aspektach możemy dzień po dniu śledzić wydarzenia. Ci ludzie żyli tam i wtedy i oni mogli przewidywać, jak się pewne rzeczy potoczą, ale nie mieli nigdy na to pewności, dopóki nie doszło do konkretnych wydarzeń. Więc na bunt też trzeba mieć siłę, żeby się zbuntować, trzeba być przygotowanym do tego. Trzeba mieć świadomość, że na przykład w danym dniu będzie likwidacja getta, a wiele z tych osób mieszkających w małych miejscowościach po prostu nie miało takiej świadomości. Nawet jeśli przenikały informacje o tym, że na przykład nie wiem, zlikwidowano getto w Lublinie, czy że podobne działania są prowadzone w innych miejscowościach, to one często zostawały na poziomie tych takich gettowych elit trochę. Nie były kolportowane niżej, w związku z tym nie wszyscy mogli się przygotować. Jeszcze w tym 42 czy na początku 43 roku to były osoby, które miały kogoś pod opieką, na przykład swoje dzieci, swoich współmałżonków, rodziców. Były zaangażowane w to, żeby walczyć o każdy dzień, o przetrwanie biologiczne, o przetrwanie takie właśnie w getcie każdego kolejnego dnia. Więc wtedy na dalszy plan chyba schodzi walka, na dalszy plan schodzi myślenie o tym, żeby się zbrojnie zbuntować. Dlatego większość tych zrywów właśnie i buntów to są wydarzenia, które następują w momencie schyłkowego takiego już etapu istnienia get. Tak było w Częstochowie, tak było właśnie we wspomnianym Białymstoku. I wtedy walczy grupa nieliczna, tak? Tak jak w Białymstoku pod dowództwem Mordechaja Tenenbauma, który był związany z Żobem i związany z Żobem Warszawskim. Zresztą tu też są silne połączenia, no, nie mamy na to dzisiaj czasu, żeby o tym dyskutować, ale to też fajnie byłoby kiedyś prześledzić właśnie, jak wyglądały kontakty właśnie pomiędzy poszczególnymi grupami oporu w różnych miastach, czy w Będzinie, Sosnowcu, Warszawie, właśnie Krakowie, Częstochowie, w tych większych gettach. Bo to nie jest tak, że nie było kanałów komunikacji, one były i dzięki temu też ludzie przekazywali sobie informacje właśnie o tych zrywach, buntach i trochę też inspirowali kolejnych. Często się mówi właśnie, że to powstanie w getcie warszawskim też zainspirowało to, co się wydarzyło w Częstochowie, czy później w Białymstoku, czy później w obozach zagłady, bo to też warto pamiętać o tym, że te bunty właśnie także odbywały się w takich już skrajnych warunkach. I rzeczywiście powstanie w getcie białostockim trwało kilka dni, ale ono też nie miało szans skończenia się pozytywnie. To też była właśnie taka ostatnia walka tych ludzi przeciw Niemcom, właśnie próba pomszczenia chyba bardziej swoich bliskich, pomszczenia tych wszystkich, którzy już zginęli w Treblince wcześniej.
Czy te bunty w obozach zagłady Treblinka II, czy SS Sonderkommando Sobibor, czy one są tak samo szeroko znane na świecie jak powstanie w getcie warszawskim, czy jeszcze za mało o nich wiemy?
Myślę, że coraz więcej się o nich mówi. Myślę, że one zawsze były gdzieś obecne w świadomości, szczególnie właśnie te dwa wskazane przez ciebie obozy. Warto powiedzieć, że do pewnego rodzaju buntów dochodziło też w SS Sonderkommando Belzec, czy w Bełżcu, tak jak zazwyczaj mówimy. Tylko ze względu na to, że ten obóz przeżyło tak niewielu ludzi, to znaczy mamy dwóch konkretnych świadków, którzy wiemy, że przetrwali ten obóz. Niewiele wiemy po prostu o szczegółach. Wiemy, że taki rodzaj jakby sprzeciwu, buntu miał miejsce już na początku funkcjonowania, czyli w czerwcu 1942 roku, kiedy dotarły tam transporty najprawdopodobniej z Żydami z Krakowa. I w tym ostatnim akordzie istnienia Bełżca, czyli na przełomie 1942 i 1943 roku, kiedy obóz w zasadzie już nie funkcjonował, tylko pewne komando porządkowało teren i oni zostali przewiezieni już po uporządkowaniu terenu do Sobiboru, ale zostawili kartki w ubraniach, że gdyby nie dotarli, tak, opisali jakim pociągiem jadą, jak są transportowani, że gdyby nie dotarli do obozu, to znaczy, że zginęli, że ten sam los czeka członków Sonderkommando też w Sobiborze. Więc to był taki rodzaj memento, testamentu, ostrzeżenia właśnie dla tych ludzi z Sobiboru. Natomiast wydaje mi się, że o Treblince i o Sobiborze mówi się więcej, dlatego że w wyniku tych buntów część więźniów zdołała uciec. Nawet jeśli z różnych powodów nie przetrwali tych warunków później po ucieczce z tych obozów, czy zostali zadenuncjowani, czy zginęli właśnie uciekając, czy nie przeżyli do końca wojny, bo szereg różnych okoliczności, to jednak ta grupa świadków była na tyle spora i chociażby Samuel Willenberg, który do końca swoich dni tak naprawdę przyjeżdżał rok w rok do Treblinki, mówił o tym głośno. Czy Tuwia Blat, który z kolei przetrwał powstanie, czy bunt w Sobiborze, bo to też ta terminologia jest różna i różnie się na te bunty raczej tego typu określenia używa już niż powstania. Więc to były takie żywe głosy właśnie, które przez kolejne lata, na tyle na ile mogły, mówiły na forach, czy w Polsce, czy w świecie. Ja nie wiem na ile świadomość, bo to pewnie trzeba byłoby przeprowadzić jakieś badania konkretne, takie socjologiczne, na tyle na ile jaka jest świadomość. Myślę, że na pewno powstanie w getcie warszawskim jest bardziej znane niż bunty w Sobiborze i w Treblince. Natomiast jeżeli ktoś się interesuje tą tematyką, jeżeli chce, czy szuka informacji na ten temat, to na pewno je znajdzie.
Pamiętajmy o tych tragicznych i bohaterskich zarazem wydarzeniach. Zapraszam jeszcze z zakładki e-booki na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie możecie Państwo pobrać książkę Adama Sitarka Otoczone drutem państwo o getcie w Litzmannstadt. Gościem dzisiejszego odcinka była dr Martyna Grącka-Rejak, zastępca kierownika działu naukowo-badawczego Muzeum Getta Warszawskiego i historyk z Biura Badań Historycznych IPN, autorka wstępu i opracowania przepisów do przekładu wspomnień Dawida Wdowińskiego, a my nie jesteśmy wybawieni. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.